Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną. Na początek będzie o kleszczach, które wyruszyły na łowy. Te niebezpieczne pajęczaki spotkamy nie tylko w lesie. Po ukąszeniu może się pojawić charakterystyczny rumień.
Jest to czerwona otoczka wokół ukąszenia, która z dnia na dzień powiększa się.
W całym kraju rośnie liczba zachorowań na odkleszczową boreliozę.
Obturacyjny bezdech senny, niebezpieczny dla pacjentów.
Oceniając te badania, widzimy, że niejednokrotnie te przerwy w oddychaniu trwają minutę i nawet dłużej.
Jak i gdzie leczyć to schorzenie, powiemy w pierwszej części programu.
Lekarze coraz skuteczniej są w stanie pomóc kobietom z problemami ginekologicznymi. Zabiegi są mało inwazyjne i trwają krócej.
Kobiety korzystające z technik minimalnie inwazyjnych najczęściej przychodzą do nas tego samego dnia w godzinach popołudniowych, idą do domu.
W Poznaniu spotkali się specjaliści z całej Europy, którzy zajmują się mało inwazyjną chirurgią ginekologiczną.
Na koniec będzie o kolejnej misji medycznej, która wyruszyła z Poznania. Lekarze będą operować chorych z przepuklinami.
U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie, gdzie w Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
Zapraszamy. Za chwilę więcej szczegółów.
Magazyn na zdrowie.
Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. W całym kraju, porównując pierwsze 4 miesiące roku, mamy 17% wzrost.
Ten trend widać także w Wielkopolsce. Skąd ten wzrost i jak szybko zareagować po ukąszeniu kleszcza, mówią rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla, dr Łukasz Pielok i pracownicy wielkopolskiego sanepidu.
Obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy zgłaszają się w Wielkopolsce do lekarzy z rozpoznaniem boreliozy. W 2025 roku mieliśmy takich pacjentów ponad 6 tysięcy, a dla porównania jeszcze 10 lat wcześniej, w 2015 roku, było to 1115 pacjentów, u których rozpoznano boreliozę.
Nie każdy kleszcz jest chory. Mniej więcej 20-30% kleszczy w naszym rejonie może być zakażona.
Wzrost zachorowań wynika z dwóch powodów. Pierwszy to jest wzrost po prostu kleszczy, które roznoszą boreliozę, które mają tę bakterię przenoszącą chorobę. I druga rzecz to większa rozpoznawalność. Lekarze coraz częściej mają wiedzę, mają możliwości, żeby taką boreliozę rozpoznać.
Podejrzenie boreliozy pojawia się po fakcie pokucia przez kleszcze. Pacjenci trafiają z objawami sugerującymi, że może to być choroba z Lyme, czyli borelioza, a więc zmiany skórne o charakterze rumienia wędrującego, bóle stawowe, stany podgorączkowe. Pacjenci wbrew pozorom są świadomi, bo przychodząc na wizytę mówią od razu, że zostali pokuci przez kleszcze.
Na pewno należy obserwować siebie, obserwować własny organizm. Czy u siebie zauważają Państwo jakieś zmiany w kwestii stanu zdrowia? Z pewnością należy obserwować również miejsce ukąszenia, ponieważ takim standardem, w ogóle 100% pewności, że doszło na przykład do zakażenia boreliozą, jest rumień. Natomiast on też nie jest objawem takim, u którym występuje u wszystkich osób.
Rumień powinien wystąpić w 70% przypadków, a sytuacje, w którym ten rumień nie wystąpi, to objawy inne mogą sugerować zakażenie.
Dlatego jeżeli jakieś objawy zdrowotne niepokoją, należy z całą pewnością udać się do lekarza, który podejmie odpowiednie później kroki.
Ten okres teraz się w zasadzie zaczyna, tej największej aktywności kleszczy.
Tak, dlatego chcemy przestrzec przed ukąszeniem kleszcza. Wiadomo, że nie uchronimy się przed tym w 100%, ale możemy znacznie ograniczyć ryzyko takiego ukąszenia, bo tylko przez ukąszenie kleszcza możemy zarazić się boreliozą. Nie ma możliwości zarażenia się od innego chorego, czy od psa, czy innego zwierzęcia. Tylko kontakt z kleszczem może doprowadzić do zachorowania na boreliozę.
My otrzymujemy jako wojewódzka stacja informacje z powiatowych stacji. Przede wszystkim są to wywiady, które przeprowadzone są przez powiatowe stacje. No są tam też weryfikacje, czy faktycznie się zgadza.
Boreliozę rozpoznaje się kilka dni, czy kilka tygodni po ukąszeniu kleszcza i możemy tutaj rozpoznać takie objawy jak rumień wędrujący. To jest pierwszy objaw świadczący o tym, że możemy mieć boreliozę. Jest to czerwona otoczka wokół ukąszenia, która z dnia na dzień powiększa się. Ale borelioza może mieć też inne objawy. takie grypopodobne jak gorączka, bóle mięśni, bóle stawów. I jeżeli te objawy ustąpią, to nie znaczy, że nie zachorujemy na boreliozę. Po prostu choroba przechodzi wtedy w stan przewlekły lub utajony i wtedy właśnie po jakimś czasie, po kilku miesiącach, a nawet latach, może pojawić się neuroborelioza, czyli wtedy już mogą się pojawić objawy neurologiczne, takie jak kłopoty z pamięcią, kłopoty z koncentracją.
Nieleczona borelioza może skutkować tak zwaną artropatią, czyli przewlekającymi się bólami stawowymi, ale chciałbym podkreślić, że dotyczy to nieleczonej odpowiednio wcześnie boreliozy, bo leczona antybiotykami na wczesnym etapie borelioza daje, co pokazały badania naukowe w Białymstoku i nie tylko w Białymstoku, powoduje pełne wyleczenie.
Jeżeli zaobserwujemy u siebie kleszcza w skórze, to ważne, żeby go jak najszybciej usunąć. Im szybciej go usuniemy, tym mniejsze ryzyko zachorowania na boreliozę. Po 36 godzinach to ryzyko znacząco wzrasta, więc ważne, żeby tego kleszcza jak najszybciej usunąć. Nie zgłaszamy się w tym celu na SOR czy na izbę przyjęć. Najlepiej do lekarza rodzinnego lub na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, gdzie pielęgniarka czy lekarz może nam pomóc usunąć tego kleszcza, jeżeli nie możemy poradzić sobie samemu. Jeżeli natomiast zaobserwujemy objawy mogą świadczyć o boreliozie, udajemy się do lekarza rodzinnego, który zleci nam antybiotykoterapię i takie leki, antybiotyki trzeba brać dosyć długo, od 14 do 21 dni, w zależności od tego, jak zaleci nam lekarz.
Szczepionki nie ma?
W tej chwili nie ma jeszcze szczepionki na boreliozę, natomiast jest szczepionka na odkleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba rzadka, ale jednak występująca i ta szczepionka zalecana jest szczególnie osobom pracującym w lesie, czy rolnikom, osobom, które dużo czasu spędzają na łonie przyrody.
Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Ta szczepionka jest dedykowana dla osób, które bardzo często spędzają czas w lesie, czy rekreacyjnie, czy zawodowo, leśnicy, pilarze, na terenach szczególnie hiperendemicznych.
O choroba! Jak to się leczy?
Coraz więcej mówi się o tym, jak ważny jest sen dla naszego dobrostanu i prawidłowego funkcjonowania. Kluczowe jest utrzymanie regularnych pór snu i odpowiedniego przygotowania.
Jeśli jednak problemy ze snem są długotrwałe, warto to leczyć, bo konsekwencje mogą być poważne. I o tym rozmawiam z lekarzami Małgorzatą Adamską i Ryszardem Gierszem, którzy od wielu lat zajmują się pacjentami z zaburzeniami oddychania podczas snu w ramach oddziału pulmonologiczno-internistycznego i poradni pulmonologicznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
Wiele osób chrapie i ma problemy ze snem. Czy są jakieś dane, ile osób mniej więcej w Polsce, jaki procent ma problemy ze snem?
Dane takie szacunkowe mówią, że około 2-2,5 miliona osób w Polsce. Częstotliwość pojawiania się bezdechu sennego rośnie z wiekiem. Także u osób w wieku między 30 a 70 rokiem życia, u kobiet 17% choruje na zespół obturacyjnego bezdechu sennego, natomiast mężczyźni w 34%.
Każde chrapanie kończy się bezdechem?
Nie, znakomita część populacji chrapie, natomiast niekoniecznie z tym wiąże się zespół obturacyjnego bezdechu sennego. I w czasie badania, które wykonujemy u nas na oddziale, weryfikujemy to.
To znaczy, że można przez całe życie chrapać i nie mieć żadnego problemu ze snem?
Chrapanie może również zaburzać sen. Powielekroć pacjenci, którzy przychodzą do nas, mówią, że chrapanie ich wybudza. Natomiast niekoniecznie z tym chrapaniem wiąże się zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Jeżeli mamy postawione to rozpoznanie, to w czasie badania, które u nas wykonujemy, obserwujemy takie przerwy w oddychaniu. Nie? Pacjent chrapie, później jest przerwa, bądź też spłycenia oddychania. Natomiast osoby, które chrapią, po prostu tylko i wyłącznie chrapią.
Bo jak długo musi być ta przerwa bez oddychania, żebyśmy już mogli mówić, że jest to niepokojące?
No już powyżej 10 sekund, ale oceniając te badania, widzimy, że niejednokrotnie te przerwy w oddychaniu trwają minutę i nawet dłużej. Taki długi bezdech senny powoduje znaczne spadki saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem. i dla nas jest to właśnie no, bardzo takim niepokojącym.
Panie doktorze, gdyby pan powiedział, jakie są ryzyka dla osoby, która od wielu lat na przykład cierpi na bezdech sen?
To też zależy od ciężkości tego bezdechu. Jeżeli jest to ciężka postać obturacyjnego bezdechu podczas snu, to takim najpoważniejszym ryzykiem jest wystąpienie na przykład udaru mózgu czy zawału serca, w ogóle choroby niedokrwiennej serca. Często pacjenci trafiają do nas właśnie od kardiologów czy neurologów po świeżym udarze lub świeżym zawale serca.
Czy ważne jest, żeby wcześniej zgłosić się do lekarza, jeżeli zauważa u siebie pacjent albo jego rodzina, że ten bezdech senny trwa coraz dłużej?
Tak, oczywiście, bo im dłużej trwa zaburzenie nieleczone, tym większe jest ryzyko wystąpienia powikłań, właśnie typu udar mózgu czy zawał serca na przykład. I im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym organizm ma szansę na regenerację i naprawę pewnych uszkodzeń, które się dokonały.
Mówią państwo o udarze, ale często jest tak, i to o tym też mówią policjanci, że często do wypadków dochodzi, bo pacjenci są na tyle zmęczeni tym, że się nie wysypiają w nocy, że zasypiają za kierownicą.
Zgadza się i trafiają do nas również tacy pacjenci, którzy są zawodowymi kierowcami i też u nich rozpoznajemy zespół obturacyjnego bezdechu sennego. No, ryzyko doprowadzenia do wypadku jest zasadniczo większe niż u zdrowej populacji.
Proszę powiedzieć, jak wygląda wizyta tutaj? Jak wygląda to diagnozowanie tego bezdechu?
Przyjmujemy do nas na oddział pacjentów na jedną dobę. Muszą mieć oni skierowanie na oddział pulmonologiczny. Wychodząc z oddziału już otrzymują konkretną diagnozę i zalecenie, czy kwalifikują się do leczenia takim specjalnym aparatem CPAP, czy po prostu zalecamy niektórym z łagodną postacią takie zachowania prozdrowotne, typu obniżenie wagi ciała, unikanie spania na plecach, unikanie spożywania alkoholu, który również niestety nasila bezdech senny.
Jeżeli jest bezdech obturacyjny, to stosujemy urządzenie, które się nazywa CPAP. Urządzenie generuje stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, dzięki czemu drogi oddechowe się nie zamykają, zwłaszcza tutaj na poziomie gardła, i eliminujemy w ten sposób zarówno spłycenia bezdechy, jak i chrapanie związane z obturacją górnych dróg oddechowych. Oczywiście jeszcze zanim wdrożymy takie leczenie, zalecamy, żeby pacjent skonsultował się z laryngologiem, żeby wykluczyć takie przyczyny laryngologiczne, poważniejsze. Czasami zdarza się, że w przestrzeni gardłowej jest jakiś nowotwór na przykład i to też trzeba sprawdzić. Także to jest też bardzo ważne, że jeżeli pacjent nawet chrapie na przykład, to nie znaczy, że jest to tylko zwykłe chrapanie. Trzeba też sprawdzić, warto sprawdzić pod kątem laryngologicznym, czy nie ma jakiegoś poważniejszego zaburzenia.
Od kilku lat mamy w szpitalu poradnię, w której kontrolujemy pacjentów regularnie stosujących aparat CPAP i mamy informacje zwrotne. Faktycznie okazuje się, że no niektórzy mówią, no ja nie wiedziałem, że tak można żyć.
Dodajmy, to urządzenie jest dość drogie, ale dzięki refundacji z NFZ jego cena jest przystępna dla każdego pacjenta. W naszym regionie jest kilka placówek, w których wykonywane są profesjonalne badania diagnozujące pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.
Magazyn na zdrowie.
Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie. Nikt nie podał przyczyny, nikt nie powiedział słowa, lecz wpędzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej.
Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili skoczyć. wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół.
Od razu zrozumiesz, że lepszy
to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy.
I że uciekać przed czymś
oznacza dać, złapać się pierwszy.
A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste.
Można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało.
Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało.
Magazyn na zdrowie.
Mięśniaki macicy to coraz powszechniejszy problem ginekologiczny kobiet. Według szacunków może dotykać nawet 70% pań.
To łagodne zmiany nowotworowe, ale nieleczone mogą prowadzić do niepłodności, poronień czy przedwczesnego porodu. O problemie, ale też o ośrodku, gdzie kobiety są leczone, rozmawiam z koordynatorem Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej w Klinice Przypolnej w Poznaniu, profesorem Maciejem Wilczakiem.
Mięśniaki są najczęstszą schorzeniem, jakie występuje u kobiet. Szacuje się, że one mogą występować u ponad 60% kobiet. Mogą stać się przyczyną m.in. ograniczenia płodności, czy strat ciąż związanych z ryzykiem porodu przedwczesnego, czy też poronienia. Oczywiście to wszystko, o czym mówię, jest możliwe do wyleczenia, jest możliwe do naprawy, mówiąc tak kolokwialnie, natomiast to będzie wszystko uzależnione od tego, do jakiej metody minimalnie inwazyjnej ta pacjentka będzie przekonana i z której zechce skorzystać. W portfolio naszych działań w obrębie kliniki, którą mam zaszczyt i przyjemność prowadzić od wielu lat, mamy pełną gamę zabiegów, które są dostępne na świecie w najlepszych ośrodkach minimalnie inwazyjnej chirurgii i my to mamy wszystko w Poznaniu bez najmniejszego problemu. Zachęcam do odwiedzenia strony naszego szpitala, ponieważ tam znajdziecie Panie pełną informację na ten temat, a my jesteśmy po to, żeby Wam służyć.
A jest świadomość wśród pacjentek, że można właśnie z tych minimalnych metod korzystać?
I tutaj mamy problem, dlatego że niestety dzieje się tak, że mimo jakby się wydawało bardzo łatwej możliwości skorzystania z wiedzy dotyczącej danej techniki, niestety niezbyt jest to optymistyczne, ponieważ kobiety nie zawsze decydują się na zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych. To jest taka troszeczkę stare przyzwyczajenie mówiące o tym, że duża blizna to duży chirurg, mała blizna to mały chirurg. Ja przepraszam za ten kolokwializm, ale to dzisiaj całkowicie się zmieniło. Właśnie dlatego, żeby pacjentki miały możliwość sprawdzenia, co jesteśmy w stanie im zaoferować, od lat, zarówno na stronie mojej kliniki, jak i na stronie szpitala, właśnie w zakładce dotyczącej Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Każda z pacjentek ma nie tylko opisany, jaki to jest rodzaj operacji, ale również może zobaczyć filmy, jak ta operacja wygląda. Więc wydaje mi się, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko, albo prawie wszystko, żeby zachęcić do tej metody. My nie narzekamy na brak pacjentek, to chcę jasno powiedzieć, natomiast zależałoby mi na tym właśnie, po to są między innymi i warsztaty, i konferencja, w których to staram się przekonać, że minimalnie inwazyjna chirurgia to jest coś, co powinno stać się standardem i według mojej oceny, nie tylko jako lekarza, ale jako osoby zajmującej się tym promowaniem i edukacją w tym zakresie, powinniśmy dążyć do tego, żeby ponad 80% zabiegów było wykonywanych technikami minimalnie inwazyjnymi. Kobiety korzystające z technik minimalnie inwazyjnych najczęściej przychodzą do nas tego samego dnia w godzinach popołudniowych, idą do domu, a w przypadku bardziej rozległych zabiegów, czyli takich zabiegów jak na przykład zabiegi usunięcia macicy po dwóch na przykład operacjach chirurgii klasycznej i cięciu cesarskim, dzisiaj te pacjentki pójdą do domu, a w normalnej technice operacyjnej no ten proces rekonwalescencyjny jest zdecydowanie dłuższy.
To jeszcze na koniec powiedzmy, ile zabiegów już za Państwem w centrum?
My wykonujemy około 1000 zabiegów w ciągu roku, więc no można to policzyć wstecz. Ja już jestem starszym dżentelmenem, tak, jestem starszym dżentelmenem, więc jeśli chodzi o ten czas, który spędziłem w swoim życiu na promowaniu tych metod, to wydaje mi się, że odnieśliśmy tutaj razem z moim zespołem zarówno pielęgniarek, położnych, jak i instrumentariuszek i anestezjologów pewien rodzaj sukcesu. Mamy sale operacyjne, które są dedykowane dla określonego zabiegu minimalnie inwazyjnego, odpowiednio przygotowane. Zostaliśmy niedawno doposażeni właśnie o tak zwane ramię C, czyli takie urządzenie radiologiczne, które pozwala nam w sposób bezpieczny wykonać zabiegi neuromodulacji, za co jestem oczywiście niezwykle wdzięczny, ale najbardziej wdzięczny jestem osobom, które zechcą nas odwiedzić, aby skorzystać z tych metod, bo same maszyny niczego nie zrobią. Zawsze wszystko przygotowują ludzie. W związku z tym ja mam najmłodszy, najdoskonalej wykształcony zespół w minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej, więc zapraszamy, ponieważ jakość, którą spotkacie Panie u nas w szpitalu, jest dokładnie taka sama jak w wielu bardzo znaczących ośrodkach na świecie. Te z Pań, które chcą nas odwiedzić, mogą odwiedzić stronę internetową naszego szpitala, gdzie klikając na Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej mogą umówić się na wizytę. My pacjentkę zbadamy, zakwalifikujemy, wyznaczymy termin i co najważniejsze, wszystko będzie odbywało się na Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na zdrowie.
Poznańscy lekarze polecieli do Afryki. Z kolejną misją czworo medyków jest już w Kamerunie. W tym tygodniu wysłała ich poznańska fundacja Redemptoris Missio.
Na miejscu, w misyjnym ośrodku zdrowia w Esenk, wyposażonym przez poznańskie szpitale, będą przeprowadzać zabiegi.
Anna Mikołajczyk, fundacja Redemptoris Missio. Na pokładzie jest dwóch chirurgów, pani doktor anestezjolog oraz pielęgniarka anestezjologiczna. Przez 3 tygodnie będą operować pacjentów głównie z przepuklinami. My zadbaliśmy o to, żeby zespół medyczny był, żeby ośrodek w Kamerunie był odpowiednio przygotowany i żeby mogli zrealizować tę misję, która jest założona, a mamy w planie 150 pacjentów, którzy pilnie potrzebują operacji chirurgicznej.
Ci pacjenci już tam czekają, wiedzą, że przyjedzie ekipa z Polski?
Ci pacjenci czekają od 4 lat, ponieważ ostatnia misja chirurgiczna była tam właśnie 4 lata temu. Poprzednia ekipa właśnie zostawiła też sporo sprzętu, który nadal można wykorzystać, także sala jest przygotowana, ponieważ fundacja wyremontowała też ten ośrodek zdrowia.
Nazywam się Bartosz Żychulski, jestem chirurgiem. To już trwało od 10 lat tak naprawdę, jak już byłem na studiach, chciałem jechać, więc można powiedzieć, że dojrzałem do tego, żeby wyjechać. Będzie to zupełnie nowe doświadczenie, jednak my jako chirurdzy jesteśmy do tego przygotowani, że zawsze musimy sobie radzić w różnych warunkach. Myślę, że jak już tam dojedziemy na miejscu, to mając taki zespół, będziemy robić wszystko, żeby sobie poradzić. Nastawiamy się, że po prostu te przypadki będą bardziej zaawansowane. Na pewno też nie zawsze będziemy w stanie wszystkim pomóc.
Skala biedy jest ogromna. Dla jednego dziecka, którego rodzica życie uratujemy, to ratujemy jego cały świat. Ponieważ bez pomocy chirurgicznej to są też młodzi mężczyźni, którzy całe życie pracują w polu. Jeżeli nie zoperujemy tej przepukliny, no to oni po prostu mogą też nie przeżyć kolejnych dni. A wiemy, że większość z nich ma dzieci w domu, które z pracy ich rąk po prostu żyją.
Andrzej Ratajczak, ja jestem chirurgiem. Ja zajmuję się od zawsze przepuklinami i właśnie tacy chorzy tam właściwie będą głównym przedmiotem naszego zainteresowania, czyli my będziemy tam operować głównie chorych z przepuklinami, głównie pachwinowymi, no pępkowymi, nie wszystkie przepukliny możemy tam zrobić, zbyt duże to oczywiście, że nie. Natomiast te pachwinowe mam nadzieję, że będzie można skutecznie tym ludziom na miejscu pomóc. I zresztą siostra, która jest na miejscu i koordynuje również, właśnie takich ludzi zaprosiła. Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
To jest taka operacja, która tutaj jest operacją właściwie standardową. Tam dla wielu tych osób być albo nie być.
U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie, gdzie w Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie. Ci pacjenci tam na miejscu, oni bardzo szybko dochodzą do siebie. Mają dużą aktywność fizyczną. To są pacjenci, którzy raczej nie mają problemów z chorobami cywilizacyjnymi, jak tutaj u nas w Polsce, Nie mamy oporności na antybiotyki. Tutaj każdy antybiotyk, to on już jest skuteczny. Oczywiście będziemy obserwować tych pacjentów po zabiegu, ale raczej z nastawieniem myślę, że oni bardzo szybko dojdą do zdrowia.
Karolina Puklińska-Cieśla, jestem anestezjologiem. Warunki tam będą zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w naszych szpitalach. Przede wszystkim nie ma tam aparatu do znieczulenia ogólnego, więc wszystkie znieczulenia, które będziemy mogli wykonać, to są znieczulenia podpajęczynówkowe i tylko na takie możemy sobie pozwolić. Całe szczęście jest to taki złoty standard, jeśli chodzi o operacje przepuklin pachwinowych. Wszystkie sprzęty właściwie, które są potrzebne zespołowi anestezjologicznemu, bierzemy ze sobą. Będzie to kardiomonitor, czyli aparat do mierzenia takich podstawowych parametrów życiowych. Wszystkie igły punkcyjne, leki, opatrunki, strzykawki, także tego jest bardzo dużo. Więc myślę, że nasza kreatywność pozwoli nam na to, żeby bezpiecznie tych pacjentów przeprowadzić przez operację, znieczulenie i ten okres pooperacyjny.
Prywatnych rzeczy to jest pół walizki dużej, czyli 23 kilo, a półtorej to są rzeczy, które są po prostu wymagane do przeprowadzenia operacji. Ta ekipa normalnie wzięłaby ze sobą 10 walizek, ale wysłałam pocztą właśnie takie, powiedzmy, dwie duże wcześniej, żeby właśnie nie musieli tego ze sobą zabierać, także wyszło 8 walizek po 2 walizki na głowę. Dagna Serzyńska, koordynatorka wolontariatu w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Można mniej więcej oszacować, że jest pora deszczowa na przykład, czyli w porę deszczową nie wysyłamy ludzi po to, żeby nie spędzili w drodze na przykład 5 dni przeprawiając się przez błoto, albo na przykład w ogóle droga jest odcięta, także trzeba na pewno to brać pod uwagę, o czym my tutaj nie myślimy, no bo takich sytuacji nie ma. Przed wyborami zazwyczaj też prezydentu, czy w ogóle takimi, zdarzają się polityczne sytuacje, które powodują jakieś napięcia.
My możemy po prostu pomagać ludziom, którzy tam są tej pomocy absolutnie pozbawieni. To są ludzie, o których nikt nie usłyszy, bo tam często nie ma internetu, nie ma nawet prądu w wielu domach.
Zdarza się, że nawet szpitale państwowe, które są uznawane za szpitale bezpłatne, i tak trzeba płacić nawet za dostęp do mydła.
Poświęcają Państwo swój urlop.
Myślę, że na jakimś etapie życia każdy dojrzewa do tego, żeby w jakiś sposób też robić coś pro publico bono i pomagać innym po prostu.
W skład misji oprócz dwóch lekarzy chirurgów i lekarki anestezjolog, ta trójka na co dzień pracuje w szpitalu przy Przybyszewskiego w Poznaniu, weszła także pielęgniarka anestezjologiczna Małgorzata Matuszewska ze szpitala przy ulicy Polnej. Do Polski misja wróci za 3 tygodnie.
Tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową. Tam można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki naszej audycji. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.